zapisane w dźwięku. Czasy i ludzie. Historia Radia Białystok. Część druga.
Akt erekcyjny. Działo się w 28 roku powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdy pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Edward Gierek.
Tutaj teren, gdzie stoi nasza obecna rozgłośnia nowa. Bo to jest zdjęcie zrobione z okazji kładzenia kamienia węgielnego pod budowę. Na Świerkowej, tak, o, to jest ten plac, na którym teraz stoi rozgłośnia.
Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku dr Zygmunt Sprycha, a prezesem Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Włodzimierz Sokorski, zaś naczelnym redaktorem rozgłośni regionalnej Polskiej.
Sama idea budowy nowej rozgłośni to powstała gdzieś na przełomie już lat 50. i 60. I batalia najpierw szła o budowę przekaźnika, czyli w ogóle o dostęp telewizji do Białegostoku, ale równocześnie planowano zbudowanie rozgłośni. Było kilka nawet lokalizacji w Śródmieściu i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to była taka dosyć śmieszna historia, bo jak był początek pięciolatki, to plany wchodziły naturalnie, mówiło się, że za 2-3 lata wszystko, a pięciolatka się kończyła, trzeba było obcinać, bo to nie wyszło, to nie wyszło, nie starczało. I w końcu dopiero w tym 72 roku udało się już ten kamień tutaj postawić, już tą lokalizację zatwierdzić i wtedy nawet, no można powiedzieć, dosyć szybko ta cała budowa ruszyła.
Dla dalszej potrzeby duchowej i materialnej mieszkańców ziemi białostockiej. Proszę szanownych towarzyszy o złożenie podpisów.
Ja bym chciał tylko życzyć temu zespołowi, który pracuje na ulicy Akademickiej, mi się zdaje, żeby jak najszybciej przenieśli się naprzeciw mnie, żeby byli moimi sąsiadami.
A pan, przepraszam, gdzie mieszka?
Na ulicy Świerkowej. Naprzeciw mieszkam i widzę. I mi się zdaje, że tak jak słyszałem, mieli się tam mieć święto wielkie, to znaczy wbudowanie jakiejś stępki pod swój wielki budynek radia i telewizji. Życzyłbym całemu zespołowi, żeby jak najszybciej tam się wprowadzili.
Włącz gotowość.
Pani broniu, ja nie zauważyłem dokładnie sygnalu czasu. Wydaje mi się, że nasze zegary odrobinkę lecą naprzód. Chyba na jakieś 2-3 sekund, nie?
Chwileczkę, ja sprawdzę zaraz. 4 sekundy się śpieszą.
Musimy wejść psia twarz punktualnie, dlatego że magazyn z mikrofonem przez wieś Haladyja ma pełną dwudziechę, żebyśmy się potem zmieścili, żebyśmy mogli tą przerwę ogłosić, bo to my dzisiaj ogłaszamy przerwę dla Lublina i Białegostoku. Na średnich.
Panie Józefie, mam już bardzo mało czasu, to puścimy tylko jeden sygnał, bo się nie wyrobimy.
Zobaczymy, jak czwórka skończy.
To po pierwszym pan wchodzi od razu.
Dobra. Czwórka skończyła, lecimy.
Uwaga, zaczynamy.
Tu rozgłośnia Białostocka Polskiego Radia na falach średnich.
Uważaj, Reszek.
Krótkich. Minęła godzina 12:05. Redakcja rolna przedstawia kolejny magazyn z cyklu z mikrofonem przez wieś.
Wykopy śmy dali, tak czy nie? Kamieniśmy przywieźli. A poza tym cośmy damy? Przecież nie możemy zrobić stropu, bo musi być jakiś fachowiec, bo co to z tego wyniknie, jeżeli będzie każdy po swojemu robił?
Fragment reportażu Stanisława Poznańskiego.
Tak czy nie? Musi być fachowiec na to. A na fachową siłę musi być budżet. A my tego budżetu nie mamy. To musi dać, nie wiem, czy z gminy, czy ze straży pożarnej, z województwa. Przecież my więcej nie możemy czynu dać.
Czy wieś nie stać na rolkę papy, żeby pokryć mury?
To nic nie da. Co to rolka papy uratuje te mury? To w ogóle nawet nie ma co gadać o tym.
Kiedy Mieczek miał już odchodzić do miasta, była tu rolka papy. Po odejściu jego do miasta wszystko zniknęło. Nie wiadomo gdzie. Gdyby była teraz, mogłaby byłoby te ściany pokryć. Gdzie ona poszła, nie wiadomo, na marne losy.
Były też deski.
Deski są.
Ale było więcej.
Do tego to nie mogę powiedzieć. To trzeba zobaczyć na fakturach.
Deski w stodoli leżą.
Ale nie wszystkie.
A to co, jak nie wszystkie?
Tu chodziło właśnie na naczelnika, że jakoby my za mało tego czynu daliśmy, on więcej już mówił, na żadne materiały pieniędzy nie da. Koniec.
A kto to jest ten pan Mietek?
On był bodajże skarbnikiem OSP. A już rok czasu przybywa w Białymstoku, a na jego miejsce nie jest wybrany nikt.
Te chwasty, które wyrosły, to są wyższe od tej waszej remizy.
To chwasty wyrwiemy, kierunku, no, wyrwiemy.
Naczelnik gminy Juchnowiec, Jerzy Telszewski.
Czyn społeczny nie osiągnął 50% dotacji państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyn musi być w granicach 50%, ażeby można było uruchomić środki bankowe. No stoi.
Ale co dalej?
No co dalej? Jeżeli zaangażowania społecznego nie ma, to jest trudno mówić o odpowiedzialności.
W Suwałkach odbyła się dzisiaj Narada Aktywu Polityczno-Gospodarczego poświęcona omówieniu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników.
Co jest?
Godzina 15 minęła dawno, podobnie jak teraz 300 w pustyni w puszczy.
Dobra, dobra, już lecę.
Dobry.
Tak, tu.
Przymówiłem Trutniowi, że taśma ma iść na początek, a potem ma iść ta historia.
Janusz Weroniczak, laureat Złotego Mikrofonu.
Przestaw to potem jutro w czytaniu.
No proszę, nie, jutro
jak robię. Tempak, jak Boga kocham, jak tempak.
Lej na obie. Co jest tam?
Zaraz, za coż to? Chuda szkła dostała? Proszę, co?
Konkursy.
Organizacja PTE, tak.
PTE.
No może ekonomistów to oni mają z produkcją gorzej.
Jakie to są, dzieci kochani, towary rolnicze?
No różne.
No na przykład?
Kartofli.
To są produkty.
O, to jasne, to zmienić. Pewnie, że produkty.
Bo towary rolnicze jest to coś dziwnego. Jasne. Raz, panie Krzywicki.
Młody na te tereny zrobił w ogromnej mierze Edek Rydliński przecież, swojego Napielko i wcześniej jeszcze. Listami z Rabarbaru i paroma innymi tam jeszcze jakimiś powieściami, opowiadaniami.
Wiesław Janicki, laureat Złotego Mikrofonu.
To też trzeba brać pod uwagę. To jakby dopiero ludzie z centrum, z Warszawy, z Krakowa, nie wiem tam skąd, z Poznania, z Wrocławia, dotarło do nich, że tu coś się dzieje, że to może być fascynujące, że to może być ciekawe, że u takiego Kaziuka na wsi, gdzieś w chałupie pod stodołą, gdzieś też się dzieją jakieś kapitalne ludzkie sprawy, jakieś ludzkie rzeczy się
no
dzieją.
No to Edek chyba Rydliński uknął to słynne powiedzenie, że są dwa sposoby na poznanie świata.
Andrzej Bartosz, laureat Złotego Mikrofonu.
Jeden sposób to jest objechać cały świat, oblecieć odrzutowcami. A drugi sposób na poznanie świata to jest taki, że można sobie siedzieć z sąsiadem i rozmawiać z nim, najbliższym sąsiadem na wsi, rozmawiać z nim całe życie i też się poznaje jakiś świat. Świat człowieka, świat wewnętrzny.
To może ciekawszy nawet świat.
Tak. To jest miłość biesa, jego się włóknie trochę i przerobi się. Przesunie się trochę środek właśnie ciężkości, to jest to wyważenie. Ja przesunę trochę w tamtą stronę, to będzie lepiej.
Oderwać się od ziemi. Fragment reportażu Wiesława Janickiego.
To silnik, on ma moc właśnie 40 koni, także dać ten sam kąt, co właśnie w samolocie, to nie pociągnie. A ja dam troszeczkę mniejszy kąt, w tym będzie ulgany silnik. Ten silnik tego da radę, on będzie trochę mniej niby łapą właśnie powietrze, ale dla mnie starczy. To ja, widzi pan, do tego szykowałem się już od roku jakiegoś 1947. Od tego roku zbierałem dopiero te części różne lotnicze. Można? Dlaczego? Tylko Iwan. Do tego trzeba mieć już i tą wolę taką, silną wolę taką, bo to ciężko jest przecież. Jak ja przecież te przyrządy zbierałem, proszę pana, te części, te rury, 25 lat, widzi pan. 25 lat zbiera się, to widzi pan, to już to garbatego z gniewa, prawda? A ja jednak niecierpliwie zbieram, patrzę, jeszcze brakuje, jeszcze trochę trzeba. A już później patrzę, mniej więcej mam z czego budować, no to ja trzeba budować. Można wszystko zrobić, można, wie pan. A ja też patrzę, tu nie można, to w drugim miejscu. Jak tam nie, to gdzieś w innym miejscu człowiek szuka i tak, wie pan. Mówi się, szuka człowiek i coś musi wyjść w końcu. O. Przecież trzeba coś, jak się rozpoczęło budować, to trzeba skończyć siłą rzeczy, prawda?
Tutaj naród jeszcze wtedy był i śpiewny, i mowny, mniej jakby w sobie zasklepiony. Ci ludzie byli, przynajmniej kiedyś byli, nie wiem jak to w tej chwili jest, wątpię, czy to ostało się, byli kiedyś bardziej szczerzy, bardziej otwarci. Przyjeżdżało się gdzieś do kogoś, zakładało się z góry, że tam się kogoś spotka ciekawego, że coś słyszało się kogoś, że ktoś tam, nie wiem, koszyki wiklinowe wyrabia, czy co. I potem się okazuje, że to jest przepiękny człowiek, który ślicznie mówi o swoim życiu, o tych koszykach wiklinowych, diabli wiedzą, czy tam jeszcze, prawda? Nie miał oporu, znaczy nie miał ten człowiek oporu w stosunku do mikrofonu, nie miał oporu wewnętrzania się, jak gdyby. O co jest znacznie trudniej, z tego co mi wiadomo, tych jak gdyby, nazwijmy to, bardziej ucywilizowanych terenach.
Jest to opowieść z życia ludzi, którzy wszystko już właściwie mają za sobą. Starzy ludzie wyczekują. Reportaż Wiesława Janickiego.
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. No nie masz tam co więc tutaj do talerza? Jakoś to idzie, ale nie bardzo. Nie ma jakiegoś posmarowania.
Może ci jajko ugotuję?
Na twardo? Nie, na twardo ja nie chcę. Cholera, ale gorący. Daj cukru, bo gorzka.
Co taka bardzo gorąca?
Się boję, aby zęby nie wylecieli.
Drugie zrobię.
A, drugie. Drogo kosztuje teraz zęby zrobić. Jak kawał takiego znalazł suchara na piecu i przycisnął i na trzy części wzięła, cholera się rozłamała. Tak, ale i szkoduje się tego cukru. Dajesz ci choć kostkę, jene. A może sacharyn idzie masz kawałek?
Poza tym trzeba pamiętać, że to jest styk kulturowy. Są tereny zamieszkałe przez ludność i litewską, i białoruską, i ruską, i ukraińską, i tatarską. Także jest to jakiś zakątek Polski, w którym się kultury wymieszały się języki. Mimo, że się wymieszały, to jednak i są takie tradycyjne regiony, gdzie oni trwają przy swojej tej kulturze. I to na pewno też pomagało w tym, żeby no, tutaj robić dobre reportaże.
Lubię tę ziemię, ja lubię pracować, lubię wszystko chować. Ja się lubię zabawić z Ukraińcem i z Polakiem. Ale tak zawsze ludzie gadają, o, to Ukrainiec. Zboże, choć czyścimy go, ale się ziarko znajdzie, między jęczmieniem owiec się znajdzie, ale jak on pięknie rośnie. I tak między Polakami, jak się Ukrainiec znajdzie, też jest piękny. A może wy mnie tak nie schodzili, a może wy mnie nie zrozumieli. A ще прийде той час, що вискочете нас.
Nie umiem powiedzieć, w którym roku to było, nie stąd, nie zauważyłem. Coś się zaczęło w tej naszej prasie, nie tylko zresztą w Antenie, bo w kilku innych gazetach też na terenie Polski. Zaczął się ukazywać niestety zawód właśnie taki jakiś białostocka szkoła reportaży. Myśmy wszyscy tym byli zaskoczeni.
No kontrasty drukowały reportaże.
No jakiś tak, aha, no tak, bośmy zaczęli wtedy jako pierwsi chyba w kraju przepisywać z taśmy po prostu głosy i drukować je w gazetach.
Zapis
w magazynach, zapis radiowy. Lekko tylko oczywiście retuszowany taki, żeby był znośny do przeczytania w ogóle. I zaczęto wtedy mówić białostocka szkoła reportaży. Kto na ten pomysł padł, nie umiem powiedzieć. Nikt nie protestował, z nas zwłaszcza, bo na 100 hektarów oczywiście. Nie ma tu co ukrywać.
Stary, tyś brał tę audycję do przesłuchania, czy jak?
Nie wiem, skąd ona się tutaj znalazła.
No dobra, ale przecież ty wypełniałeś wniosek. Na pewno
brałem dwie audycje. Dzisiaj rano je słuchałem. Nie wiem, jakim cudem ta jedna znalazła się tutaj.
Ale tobie niepotrzebna, mogę ją oddać Reisie, tak?
Dobrze, gdzie jest druga audycja?
A druga to ja nie wiem, gdzie jest.
Co się stało? Teresy, gdzie jest audycja?
A cholera ją nie.
A skąd one się tutaj znalazły w ogóle?
A czy ja wiem, patrzę, że leży, trzeba oddać taśmę Rejsie, no to oddziałem.
Twój ten reportaż.
Nie, Teresy, audycja. Zapomnienie Janki tutaj leży, nie wiem dlaczego.
Bo przy zapomnieniu. Wyłącz to, proszę cię, dobrze? Szlak nie trafia, no nie włączaj. I zaraz muszę jechać do tego, do... Po cholerą, no nie mogę. No nie mam w tej chwili głowy do tego, żeby się spokojnie oddać się w swoim. Wyłącz, bo... Nie, no nie wygłupiaj się, no.
Teraz nad tym przepustem przejść. Stąd można widzieć, że tu jest cały system. Przecież tu jest olbrzymi staw się stworzył. Ta ma zaporę czołową, jak gdyby, z przepustem takim, którym płynie główny nurt i boczne takie odnogi, skrzydła, jak gdyby, które tamują wodę na całym tym obszarze, tworząc jak gdyby zalew w formie jeziorka.
To jest kanał. 30 metrów. To jest kanał.
Chodzi o to, że bóg bardzo niezgrabnie porusza się po suchej powierzchni. Natomiast jest świetny w pływaniu. I transport również łatwiej mu wykonać drogą wodną lub też po takiej mazi błotnistej niż po suchym. Więc tutaj one po prostu wyżłobiły, wyjeździły wręcz brzuchami taki kanał, w którym no, przy wysokim stanie wody łatwiej im transportować.
Słuchaj, ale on ma chyba dobre 30-40 metrów, jeśli tam jeszcze głębiej w tą brzezinę nie wchodzi.
Pół metra szerokości i pół metra głębokości.
I stamtąd takie już całkiem potężne drzewka są tutaj dotransportowane. Ja tędy będę próbował dojść.
Nie, po kępach
idę. No po kępach idę po kępach właśnie.
Tu nogę, tu.
Dobra.
To tak się zdarzyło gdzieś w połowie lat 70., kiedy ja spiknąłem się z Krzysztofem Wolframem. To nazwisko jest już znane właściwie w całej Polsce. Jest to twórca idei Zielonych Płuc Polski i wtedy zaczęliśmy, że tak powiem, myśleć po cichu o tym, żeby tutaj ten nasz cały region północno-wschodni objąć jakimś specjalnym statusem. Tak się narodziła, zresztą twórcą właśnie tego jest pan inżynier, magister Krzysztof Wolfram Leśnik, ekolog, miłośnik tych ziem.
Leszek Kubicki.
Zrobiliśmy wspólnie z nim i z wieloma jeszcze naukowcami, ekologami 30 audycji pod wspólnym tytułem Zielone Płuca Polski, które emitowane były zarówno tutaj, jak i w programie ogólnopolskim. Ta idea, która powstała gdzieś tam na początku lat 80., w tej chwili skonkretyzowała się. Jest to już pięcioporozumienie. Pięcio, dlatego że uczestniczy w nim 5 województw regionu północno-wschodniego. W tej chwili doszły jeszcze 2 czy 3 następne. W tej chwili idea zaczyna krystalizować się jako Zielone Płuca Europy. Wstępne porozumienia są podpisane z Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią, Ukrainą, z obwodem kaliningradzkim Rosji, także miejmy nadzieję, że i my, i nasze pokolenie jeszcze będziemy żyć. Będziemy mieli trzy oddychę, że to będzie.
No popatrzcie się, co tutaj widać z tyłu.
No to jest olbrzymia polana.
Z rąb,
normalny zrąb.
Tak jakby przyszedł chłop i siekierą rąbał, popatrz, jedno po drugim.
I to spora polana. Ale no. Krzysztof, jestem zafascynowany wielkością tej tamy, bo takiej jeszcze nie widziałem. No,
czekaj,
ona ma dobre 100, no, jeśli nie więcej metrów.
Czekaj, sprawdzimy, no.
Idziesz po tej tamie? No ja tam nie będę szedł, bo ona się ugina. To ile metrów było do końca?
94, no to policz tak mniej 80 cm krok. 8 razy 9, 70-80 metrów. Mniej więcej,
70-80 metrów.
Zajęty szef?
Zajęty.
A długo? Trudno mi powiedzieć, no trochę potrwę.
Dzień dobry. Można zatwierdzeniem audycji?
Siedzimy w tej chwili w harmonogramie, stary jubileuszy. Zostaw nas tutaj, dobra? Nie ma wyjścia. Zabierz mi to sito spod nosa, no. Won.
Siedzi Wero w gabinecie, stołek go w siedzenie gniecie, mikrofonu kruszec złoty nie nastraja do roboty. Sława blednie, czas ucieka, włos mu żednie, starość czeka, życie płynie, sława ginie. Co tu robić, co? Tamtych zgani, tych pochwali, perspektywa nikt nie wdali. Kiedyś bywał reporterem, dziś zajmuje się papierem. Sława blednie, czas ucieka.
Te trzy piosenki nagrodzone w konkursie na piosenkę białostocką, do dzisiaj się nagrywają. Tak. Od lutego tego roku. Podobno już są nagrane, ale gdzie utknęły, nie wiadomo. Już dzwoniłem tyle razy. W fonotece ich jeszcze nie ma.
Ty wysłałeś...
Studia już podobno wyszły. No i okazuje się, że prawdopodobnie nie będziemy mieć tych piosenek.
Janusz Papaj.
Prosiłem ich specjalnie o zainteresowanie się tą sprawą, bo chodziło o to, żeby na jubileusz... Te piosenki były zresztą w tym celu, konkurs cały na piosenkę białostocką był organizowany. Na szczęście mamy jeszcze jedną z tych nagrodzonych piosenek nagraną, ale z imprezy właściwie. W czasie pobytu grupy wykonawców łódzkich z wesołym autobusem.
Ale jest na taśmie.
Ale to jest, wiesz, że takie wykonanie produkcyjne, takie nagranie reportażowe właściwie, a nie studyjne.
Na siennym rynku konie rżą, czują tłuste ziarno. Na siennym rynku tysiąc nóg depcze ziemię czarną. Młyn skarbowy, mąkę, miele, na dni zwykłe, na niedzielę. Burgrabina wdowa, garniec miodu chowa. Było, minęło, nie ma, piosenka i poema. Nie żałuj tego, nie żałuj nie, raz było dobrze, raz źle.
Stary sygnał rozgłośni. On chce, żeby puścić mu stary sygnał rozgłośni.
No to puść.
No to puszczę mu.
Ty nie wiesz, czy ta kaseta pójdzie do archiwum?
Nie, nie wiem zupełnie.
Jak nie?
Tak?
Pójdzie?
Tak?
Aha,
dobrze.
Najprawdopodobniej, żeby nie było takiej sytuacji jak z poprzednim sygnałem.
A teraz ten nowy, tak? Że on jest.
No. Zawczasu trzeba włożyć, bo będzie za chwilę program ogólnopolski. Pierwszy raz przecież poleci ten sygnał.
Który z nich jest ładniejszy?
No i ten.
To jest nowy sygnał. Oczywiście melodia jest taka sama, stara jest to prząśniczka. Na motywach prząśniczki, tak?
Tak, tylko troszeczkę inaczej zbudowany.
Zygmunt Mojsak.
Dawniejszy sygnał to był jakiś, bo ja wiem, tak dziwny, że...
A propos właśnie dawniejszy sygnał. Jeśli pamiętasz, na jakim instrumencie był grany przedtem?
Nikt nie potrafił zidentyfikować instrumentu.
To znaczy nie wiadomo do dzisiaj właściwie, co to był za instrument,
nie wiadomo.
Tak?
Pierwszy sygnał prząśniczki w ogóle, jaki u nas się pokazał zaraz po wojnie, to był wykonany na cytrze, nieżyjący już inżynier Olszewski. Właśnie sam skonstruował ten sygnał. No i potem...
No a ten, którego używamy do dnia dzisiejszego?
To był w Warszawie nagrany sygnał. To zaszumiony. Wtedy zresztą inna technika była całkiem.
To znaczy nie tutaj, nie przez nas? Tak?
Nie, nie przez nas. To Warszawa nagrywała i nam przysłała. No ja tu nagrywałem filharmonii. Na instrumencie grał pan Orłowski. Trochę trikowe zostało zrobione. Efekt się liczy, końcowy.
No dobrze, wygrałeś konkurs nasz wewnętrzny na sygnał. Gratulujemy ci serdecznie.
Ludzie świętują, a ja muszę z mikrofonem chodzić. To śmiesznie wygląda wśród radiowców, nie? Z mikrofonem.
No, ale kto ma obsłużyć uroczystość radiową? Jak to radiowcy?
Więc to taki sztywny jesteś.
No, krawat założyłem, nie lubię krawatów.
Punktów życia potrzeb różnych imprez w radio, twój garnitur jest zupełnie nieprzydatny. Na 50-lecie rozgłośni, proszę ciebie, on będzie już, wiesz, dużo, dużo za wąski.
Mój mąż używa jeszcze garniturów, który sobie...
Pani, to jest nagroda prezesa za ostatnie osiągnięcia Tomasza Piotrowskiego na antenie ogólnopolskiej.
Wełna, czysta, żywa wełna, a mniej czysty, żywy Piotrowski.
A czymś ty się nie przywitał ze starymi znajomymi?
Witam się, ale...
Chcę jakoś się przywitać.
Nie podsuwaj mi tak blisko mikrofon, to się źle nagrywa.
Opijamy naszej firmy gody srebrne, gody srebrne, gody srebrne. Lata durne, lata chmurne, lata zgrzebne. Opijamy dzisiaj tu Przepijemy naszej firmy srebrne gody, srebrne gody, srebrne gody. W naszej szopce dziś nie będzie kropli wody, ani kropli dzisiaj tu.
Mówi Polskie Radio Białystok na falach ultrakrótkich. Minęła godzina 16.05. Witamy słuchaczy w lokalnym programie popołudniowym.
Mogę zabrać głos? Każdy obywatel związany w tej sprawie i więc powinien wiedzieć, w czym chodzi rzecz.
Uchwalić uchwałę. Fragment reportażu Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego.
Bo nie ma rady na to. Bo to trzeba coraz spotkać się z tym, poglądy wymienić i patrzeć. Spotkać się, to jest najważniejsze. Powinien każdy być tym zainteresowany, bo każdego obywatela powinno to obchodzić jak najbardziej. Walczymy, nie wiemy o co, więc uważam, że powinniśmy zebrać się wspólnie, uchwalić to, podnieść taki i taki projekt. Zrobimy to, a my nie wiemy, o co i w czym rzecz chodzi. A tu chodzi o to, że najważniejsza jest uchwała.
My unikaliśmy, celowo wyrzucaliśmy, chyba jako wtedy pierwsi w kraju, to może o to chodziło, celowo wyrzucaliśmy nasze taśmy z nagrań własne głosy, własne pytania. Po prostu uważaliśmy, że rozmowę należy prowadzić w taki sposób, ponieważ radio jest środkiem wyrazu wewnętrznego, żeby słuchacz, słuchając tego kogoś, kto mówi, odnosił wrażenie, że on mówi do niego, nie do mnie, nie do reportera po prostu, tylko do w ogóle gdzieś, że on to, co mówi, wydobywa z siebie. Tak, żeby nasze pytania w każdym momencie można było wyrzucić. I właściwie ja nie pamiętam ze swoich reportaży, czy nagrałem choć jeden, może w pierwszym, jakiś tam pierwocinach, czy nagrałem choć jeden, w którym zamieściłem choć jedno własne słowo.
Przyjechaliśmy zwiedzić wycieczkę.
Zwiedzić wycieczkę. Reportaż Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego.
Panie w lewo, panowie za paniami.
Mężutko, pan już?
Twoje.
Panu Helu, ja mam grzybka dla pani. Panu Helu.
Panie kierownik.
Ładny grzybek. Niech pani zobaczy, to dla pani.
A zobacz, że nikt jagódek nie zbiera.
Dlaczego jadę? No wie pan, jest wycieczka z zagładu, dlaczego mam nie pojechać? Teściowa pilnuje dziecko. Ostatecznie mi też od życia się coś należy.
Dlaczego ja jadę? Dlaczego mam nie jechać, nie? Żona, no, rada zakładowa do wszystkiego dopłaca. Fajnie jest, bo to wie pan, czyste powietrze, człowiek wyjeżdża z tego smrodu miejskiego. Może odetchnąć sobie. Wie pan, bez żony też, no, też się zdarza. No, można wypocząć po prostu po ciężkiej pracy, można.
Zdrowie żoneczki, panie Grzegorzu.
W Polsce kiedyś funkcjonowała wśród radiowców taka opinia, że istnieje białostocka szkoła reportażu.
Jan Smyk, laureat Złotego Mikrofonu.
Bo w momencie, kiedy tutaj do Białegostoku przyszedł na naczelnego, w tej chwili już świętej pamięci, Janusz Weroniczak, on postawił na reportaż i wtedy tutaj pojawiły się wielkie nazwiska w Białymstoku. Janicki, Bartosz.
Nas było tam pięciu w tych, nie pamiętam, czterech?
Kto trzech tam, na pewno, trzech Tomek, na pewno. Tomek i Piotrowski.
Piotrowski obecnie w Monachium, w Wolnej Europie.
No i jeszcze doskakiwał Staszek Poznański.
Staszek Poznański, kto tam jeszcze? Potem z młodszych, a nie, to już Jaś Smyk, to młodszy, no, tak? To już później, tak.
Ale tam wtedy Staszek Poznański, no Gabrysia tam się włączała.
No Gabrysia Walczakowa, Weroniczak, oczywiście, bo on też tam robił. I my dwaj.
Tadek Hałady. No i można byłoby te nazwiska jeszcze mnożyć. Każdy człowiek, który przychodził do rozgłośni, był już, że tak powiem, namaszczony na tego, który będzie robić reportaż. On przynajmniej powinien był spróbować robić. Musiał posłuchać, co już zostało zrobione, a więc najpierw poszedł do archiwum, musiał przesłuchać ileś tam godzin taśm, zobaczyć jak się robi, dobrych rzeczy posłuchać, no i później samemu próbować takie same rzeczy robić.
Stolik może postawić na środek. Nie, pół litra to trzymać.
Witam serdecznie magistra, inżyniera, dyrektora.
Kurs numer 1. Fragment reportażu Jana Smyka.
Szczególnie drogowych. Magister, waj inżyniera, naczelnego dyrektora dyrekcji. Czeka. Pragnę powiedzieć, że nasza wieś przoduje w czynach społecznych, a szczególnie drogowych, pracujących przy kopaniu rowów, porządkowanie poboczy, transporcie materiałów i konserwacji dróg gruntowych. Dziękuję serdecznie i życzymy wam miłego i przyjemnego pobytu na naszej ziemi.
Plays that thing real pretty.
Naturalny Polskiego Radia z siedzibą na rozlewiskach Biebrzy i Narwy specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego przedstawia dramat reformatorski pod tytułem Przedsiębiorczość. Autorzy Andrzej Bartosz i Wiesław Janicki, reżyseria te same ludzie z Białegostoku. W rolach włącznie głównych występują niedyplomowani aktorzy z okolic Goniądza. Realizator akustyczny Krzysztof Nowakowski, a całość niezwykle krótko, bo w nowym duchu demokratyzacji komentuje. Stefan Salej, czyli ja, a ja, czyli wasz komentator.
Teatr naturalny to nie tylko forma radiowa tego spotkania. Przecież Teatr Naturalny powstał i w wydaniu już książkowym, i był wielokrotnie w wydaniu gazetowym, i był nawet w wydaniu filmowym. Pełnometrażowym, filmowym.
Tak, także Smażalnia Story naturalny, to się nazywało.
Także Teatr Naturalny to historia i trzeba byłoby tutaj wiele godzin przesiedzieć z Andrzejem i z Wieśkiem i ciągle rozmawiać.
Barbara Ciruk, reportażystka i prezenterka.
Teatru Naturalnego już nie ma w takiej formie, w jakiej był, ale myślę, że warto chociażby fragmentu posłuchać.
A oto jak zwykle wprowadzenie w same środek, jądre tematu.
O, widzicie? Ten kogut, dlaczego go biorą, bo on ładnie pieje.
Nie rozumiem.
No tak, musi iść transfer, bo ładnie pieje.
Aha, czyli no. Koguty do napiania.
Tak, właśnie. To muszę zmienić, a u nas sobie transfer szedł.
Proszę pana, właśnie, czy nie można tego normalnie po prostu sprzedawać? Dlaczego transferujecie?
My na tym lepiej zarabiamy, jak transferujemy. A sprzedawać, no to ja, to już transfer idzie, to już to inaczej jest. No, widzicie, czemu to się nie sprzedaje? Do sprzedaży to jest handel, specjalne placówki wyznaczone. Jak pan prywatnie kupuje, no to co, już mówię, że spekulacja jest, tak? A tutaj nie ma spekulacji, za transport idzie.
Aha, o ile dobrze zrozumiałem, to żeby nie było spekulacji, to jest transfer.
No właśnie, o, teraz my się dogadaliśmy. Panowie, no to ja już tu będę was przepraszać, bo tu idę jeszcze koguty mam zatransferować, no i...
No to cóż.
No co, do widzenia.
Do widzenia.
Kiedyś udało mi się razem z Tomkiem Piotrowskim, pod jego patronatem i pod jego okiem, razem z nim zrobić reportaż, który zatytułowaliśmy Smętny Krajobraz. I z tym reportażem związana jest taka krótka legenda. Konkurs Trójki był rozstrzygany na reportaż 12 grudnia 1981 roku. Obrady jury na Myśliwieckiej zakończyły się około godziny 10 wieczorem i kiedy wychodzili jurorzy, byli zdziwieni, bo wszędzie było pełno wojska. No, co było 13 wszyscy wiemy. Nagrodę za ten reportaż odbierałam już sama w 83 roku, była to pierwsza nagroda, a Tomek Piotrowski szykował się do wyjazdu, jak się okazało, na stałe, na emigrację po krótkim internowaniu. Był najpierw w Kanadzie, teraz jest znanym dziennikarzem Radia Wolna Europa. Bardzo często bywa u nas w rozgłośni, także teraz się to wszystko przybliżyło.
O, to już to nasza wioska, można, macie chęć, możemy jechać. O, widzi pan, tu chleb stał, tu dom, tam stodola była. Zlikwidowane zostało się.
Kamienie zostały.
No, widzi pan, to już każdy dzień trzeba, prawda?
Spociło się konisko.
Ja gorąco. No, poszło.
Garki nawet zostały.
Człowiek pozostawiał, tak, coś on tam do miasta powiedział.
Z
zeszłego roku.
Pańska studnia?
To była ogólna studnia, teraz tylko ja korzystam, ale to była, znaczy, no, była wspólna studnia.
Ale dna nie widać tutaj.
Daleko, no. Takich kręgów 40.
Człowiek zajmujący się tym reportażem literacki to był ktoś w radiu. Pamiętam, że każdy inny radiowiec, a zwłaszcza ten, który występował na żywo, czyli robił jakby taką sieczkę, to był...
Ptasie radio.
To było takie ptasie radio, wtedy tak było uważane, oczywiście. A prawdziwy reportażysta to był ten, który raz na rok, czy raz na pół roku, jak pan Jacek Stwara, znakomity, przecież słynny as tej sztuki, pozwalał sobie przyjeżdżać do Warszawy właśnie, stawiać warunki, przywozić swoje znakomite dzieła.
Nie ma sensu włazić gdzieś przez okno, kiedy są drzwi. No, pewnych chwytów, pewnego spojrzenia na reportaż trzeba nauczyć się z tego, co już robili inni. Tego nie da się przeczytać, to oczywiste, to trzeba słuchać i trzeba samemu robić.
Myśmy się na przykład pierwszy raz z reportażem takim artystycznym to zaczynali poprzez Zadrowskiego i poprzez właśnie Stworę, ale ci ludzie nas zafascynowali. Oni jako mistrzowie gatunku.
W hierarchii tych nagród to można powiedzieć, że w tej chwili nie mamy u siebie tylko tej najwyższej nagrody Pri Italia.
Tak, butelkę. Mleka nie wypił. Ale podnieś go.
Napij się, synaczku, proszę. Napij się. Taki na masz wypił. Daj mu. Na masz wypił. Do końca. Wtorek, tak? Chcesz kupić traktor? Da. Już wszystko śliczne.
Z Anką będzie gorzej.
Anuciu, zaraz lizaczka dam ci, dobrze?
No. Nie.
A dać lizaczkę? No wypisz szybko. I już lizaczkę. No, nie wypiła, no.
Nie.
No, musisz.
Nie.
Silno nie wymówię.
Smaczne było?
Teraz wody się napisz też.
Po raz pierwszy skutki awarii radzieckiego reaktora za anatomii pracownika elektrowni atomowej Forsmark wykryto pył, którego poziom radioaktywności był kilkakrotnie wyższy od normalnego.
Dokładnie, nagranie pierwsze i większość nagrań do tego reportażu zrobiłem 29 kwietnia 86 roku.
Ale przeleżał on się dość
30 długo. Kwietnia ten reportaż miał się ukazać w Trójce. Muszę wam powiedzieć, taki był mój zamiar. I z takim zamiarem wróciłem do rozgłośni po całonocnych nagraniach. A tu się okazało, że nie bardzo, nie można. Ja jednak nie zaprzestałem zbierać materiału do tego reportażu. Pod koniec roku został zorganizowany konkurs Polska roku 86. No i tam zrobiłem reportaż, który nazwałem Chmura. I tak chyba trochę po cichu wysłałem ten reportaż do Warszawy na konkurs. No wygrałem konkurs i w 87 roku nagrodzona rzecz już mogła ukazać się na antenie.
Jak się czuje człowiek, który ostatni dzień pracuje?
Myślę, że nie najlepiej. Dlatego, że jakby nie patrzeć na to wszystko, to jednak jest rozpoczęcie ostatniego etapu.
Tadeusz Kędziora.
Dzisiejszy dzień to jest taki dzień, który skłania do jakiejś refleksji, wspomnień.
W tej chwili to ja sobie jeszcze tak szczerze mówiąc, wiesz, nie przeżyłem, ale myślę sobie jutro, pojutrze, proszę ciebie, kiedy już na 8 godzinę nie przyjdę do pracy.
Zygmunt Mojsak.
To tu się już chyba troszeczkę zacznie, wiesz.
29 lat pracy w firmie, to nie można tak przekreślić w jednym dniu, iść sobie do domu i zapomnieć. To się nie da. Nie da się zapomnieć firmy, nie da się zapomnieć ludzi, z którymi się przez wiele lat pracowało, zżyło, przyjaźniło. Tego się nie da zapomnieć. A kłóciło się też. Chciałbym w jakiś sposób nie odejść tu na dobre. Chciałbym, żeby w jakichś może luźniejszych warunkach, ale pozostać. Wśród tych ludzi właśnie, wśród tych ludzi, z którymi spędziłem tyle lat.
1953 roku, kiedy ja przyszedłem, zobaczyłem magnetofon, że się taśma po głowicy kręci. Patrz, jaki jest szalony postęp w elektronice. Czym teraz technika dysponuje? Weź krawca, weź szewca, proszę ciebie, który takie same tylko model zmieni, tak? A ta sama zelówka jest, te same wierzch, spód, proszę ciebie, wszystko tego. Ubranie, proszę cię, krój jest inny, tak? A patrz, co się zrobiło, proszę cię, w tym w elektronice. Jaki szalony postęp. I te warunki, w których myśmy kiedyś pracowali, tak? A dzisiaj to w ogóle nie jest do porównania. Warunki są świetne do pracy, tak? Ale niestety wiek nie ten, już przychodzi pora iść na boczny tor.
Szedłem do pracy jak do domu. Nie szedłem do pracy z przymusu. I tego najbardziej mi szkoda teraz odchodząc.
Polskie Radio Białystok. 72,8. 72,68. 102 FM.
Polskie Radio.
Od godziny pół do siódmej do godziny pół do jedenastej słucham codziennie Polskiego Radia. I lubię panią redaktor, co mówi, jak minął dzień. Elokwentna jest taka bardzo.
To twoje radio?
Komunizm. Jeszcze przed 20 minut walka o kontakt damski Lambada, ekskluzywne meteczki plus kontakt samonośne.
Czyli można powiedzieć, że w ogóle jest to inne radio niż to radio 30 lat temu.
No na pewno. Jest to zupełnie inne radio, zupełnie. Starsi dziennikarze, którzy musieli się przyzwyczaić do tego nowego radia, byli przerażeni. Natomiast wszyscy młodzi, którzy zostali, którzy zachwycili się tymi nowymi formami, tym, że mogą sobie pracować, bo było 4 godziny, to wiadomo, co się przez te 4 godziny robiło. I tak sobie zostaliśmy i pracujemy. No, tu w drugim studiu nagrywam litewski magazyn radiowy.
U was tak czysty odbiera, bo Warszawa źle odbiera, a u was taki czysty odbiór i ładne melodie. Melodie macie wspaniałe, macie gust, bo u was można dobrą muzykę usłyszeć. Owszem, Warszawa, Warszawa, no wie pani, Warszawa to tam komunikaty i tak dalej, no ale jak się chce naprawdę coś dobrego usłyszeć, to tylko można w Białymstoku. O to chodzi, że się człowiek dowiaduje różnych rzeczy, co człowiek nawet w gazecie tego nie może dostać. A u was się na gorąco już się ma.
Leszek, ile ta audycja ma?
20!
Nie trzeba rezerwy, nic?
Wiesz, przynajmniej tak tutaj piszę.
Dobre było.
Wiesz, jacy są redaktorzy.
Kurczę, zawsze zrobią, wiesz, za długo, a potem się martw,
tak,
jak
tak, połączy. A potem, kurczę, bracie, nie ma jak ściągnąć takiego jednego z drugim z anteny.
Audycje zapisane w dźwięku przygotowała Gabriela Walczak. Zrealizowała Bronka Maciejczuk. W audycji wykorzystano fragmenty audycji archiwalnych ze zbiorów rozgłośni regionalnej w Białymstoku.